Możemy na chwileczkę skłonić głowę, aby się pomodlić i prosić Pana, żeby nas błogosławił, kiedy będziemy Jego Słowo czytać, będziemy spoglądać na swoje życie przez pryzmat Jego Słowa. Panie, proszę Cię, abyś nam błogosławił ten czas, by to Słowo, które dzisiaj jest w moim sercu, mogło docierać do naszego życia. Panie, prosimy Cię, aby nie było przeszkody. Modlę się o to, by nasze serca nie były tą glebą skalistą albo tą glebą, Panie, tylko taką płytką, ale Panie, by nasze życie było dobrą glebą, nasze serce było dobrą glebą, gdzie Twoje ziarno pada i Boże wykonuje pracę i jest wzrost, i jest owoc. Panie, o to się modlę. I dziękuję Ci, że nas tak bardzo miłujesz, że nie przestałeś mówić i mówisz nadal. Przemówiłeś, Ojcze, kiedyś przez swego Syna do całego świata, do całej ludzkości. Nie wszyscy ten głos usłyszeli. Ale dziękuję Ci, że się nad nami zmiłowałeś i ten głos mogliśmy usłyszeć. Wołanie Twoje przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, kiedy był przybity do krzyża. Panie, jest to wołanie o miłości, wołanie przyjdź do mnie. Chcę Ci przebaczyć w Jezusie Chrystusie. I dziękuję Ci, że od tamtego czasu dalej mówisz przez Twoje słowo, Pismo Święte, które mamy, które możemy czytać. I proszę Cię, by dzisiaj jakieś zdanie z nieba spoczęło w naszym sercu, wpadło na glebę naszego serca i przyniosło dobre owoce. Ojcze, proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Rozważanie chciałbym zacząć od listu do Efezjan, 2 rozdział, wersety 8-10. Tak znany fragment, tak fundamentalny, że można sobie nawet zadać pytanie, co jeszcze można na ten fragment powiedzieć, co jeszcze można wygłosić ten fragment. Ale chciałbym, aby on był takim wersetem przewodnim w tym moim rozważaniu, więc przy okazji będziecie mieli się okazję nauczyć, zapamiętać, gdzie ten fragment Pisma Świętego jest, gdy będziecie chcieli komuś go zacytować. To lepiej jest zacytować słowo, niż produkować się swoimi słowami, próbować coś swoimi słowami powiedzieć. List do Efezjan, 2 rozdział, wersety od 8-10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Prawda, że znany fragment, fundamentalny wręcz, wielokrotnie przez nas cytowany, a szczególnie przez ewangelicznych chrześcijan, podkreślany. I trzymamy się tego słowa, jeśli chodzi o prawdy wiary. Po kolei, zanim dojdę do wersetu 10, na którym chciałbym się dzisiaj troszeczkę więcej skupić. Pierwsza myśl, zbawienie jest Bożym darem. To jest bardzo ważna myśl, szczególnie w naszym kraju. Kiedy środowisko, w jakim powstawało Pismo Święte, to były bardzo silne wpływy judaizmu. I w judaizmie bardzo ogromną, czy no, przemożną znaczenie dla zbawienia miało przestrzeganie praw zakonu. Więc to nowatorskie, czy objawienie, które otrzymał Paweł od Boga, że łaską zbawieni jesteśmy, wiecie, jak brzmiało w tamtym środowisku? To tak jak w naszym kraju brzmi, że zbawienie jest Bożym darem, co jest nieraz szokiem dla ludzi, bo przecież wychowanie religijne mówi o tym, że na zbawienie trzeba ciężko sobie zasłużyć, zapracować i jeszcze ewentualnie na końcu, gdy to zostanie wszystko na szale wrzucone, to ewentualnie jest zawsze wyjście B, czyściec, ale wyjścia B nie ma. Żeby była sprawa jasna, jest albo szeroka droga, albo jest wąska droga. Czy znasz taką pośrednią drogę w Biblii? Albo jest światłość, albo jest ciemność. Czy Biblia mówi, że jest jeszcze szarość? Albo jest Królestwo Boże, albo jest Królestwo Ciemności. Czy jest jeszcze jakieś trzecie królestwo? Taki miks królestwa ciemności i królestwa światłości, albo to, albo to. I myślę, że bardzo ważna myśl w naszym kraju, ewangeliczna myśl, zbawienie jest Bożym darem. Tu też jest coś bardzo ważnego powiedziane, bo apostoł Paweł nie omieszkał zaznaczyć natchniony Duchem Świętym przez wiarę. Przez wiarę, to musimy pamiętać o tym. A ja, gdy ten werset nieraz cytuję ludziom, to jeszcze precyzuję im to pojęcie wiary, dlatego że potocznie wiarę możemy rozumieć jako przynależność do jakiegoś kościoła i chodzenie do jakiegoś kościoła. Jestem wierzący, a jeszcze żebym się dobrze poczuł, to dorzucę i praktykujący. Ale tutaj, gdy Boże Słowo nam mówi o wierze, to nie ma to nic wspólnego z przynależnością do jakiegoś kościoła, bo można być dobrze niewierzącym i do kościoła jakiegoś sobie chodzić i przynależeć. I to dotyczy także nas. To się nam też przytrafić może, że ktoś może być niewierzący, a uczestniczący. Oczywiście mam nadzieję, że takie przypadki między nami nie mają miejsca. Wiara to jest stan twojego serca. Gdy Bóg weźmie twoje serce i je rozbierze, czy spojrzy w nie, to chce zobaczyć tam wiarę. A wiara to jest pewność w to, kim jest Jezus Chrystus i co Jezus Chrystus dla każdego z nas uczynił. To jest wiara. Musisz sobie zadać pytanie i odpowiedzieć na nie, czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Czy wierzysz w to, że On umarł za ciebie na krzyżu? Nie ogólnie, za kosmos? Tylko czy wierzysz w to, że On umarł za ciebie na krzyżu? Czy wierzysz w to, że twoje grzechy są przebaczone poprzez Jego przelaną krew? I czy wierzysz w to, że On zmartwychwstał i żyje prawdziwie w ciele zmartwychwstałym? Czy w to wierzysz? A więc zbawienie jest darem, ale przez wiarę, i jeszcze bym dopowiedział, żeby było już jasne, w Jezusa Chrystusa, nie jakąś tam wiarę ogólną, jakąś tam wiarę wymyśloną. Ta wiara, bym nazwał, ma swoje imię konkretne. Ta wiara to jest wiara w Jezusa Chrystusa. I dalej apostoł Paweł, rozwijając tę myśl, mówi: nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A my lubimy się chlubić. Lubimy się chlubić, że to zrobiłem, że to osiągnąłem, że do tego doszedłem, że mi się to należy. I stary człowiek w nas jest łasy, chluby i chwały. Trzeba go po prostu krzyżować. I nie z uczynków. Apostoł Paweł tę myśl podkreśla i rozwija w różnych listach innych, w liście do Galacjan, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. To jest bardzo zła nowina dla tych, którzy chcieliby być usprawiedliwieni z uczynków zakonu. Bo żaden człowiek przed Bogiem nie będzie usprawiedliwiony z uczynków zakonu. Chociażby wypełnił cały zakon, co jest niemożliwe, żeby wypełnił, chyba żeby cały zakon wypełnił jak Chrystus. Ale to jest niemożliwe, bo grzeszni jesteśmy. I świętego zakonu grzeszny człowiek nie wypełni. Jest to niemożliwe. Więc nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I do tej pory, jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie, możemy powiedzieć: amen, jesteśmy za. I jesteśmy za. Ja też jestem za. I dochodzimy do wersetu 10, który chciałbym dzisiaj zaakcentować i go troszeczkę rozwinąć, tę myśl. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni. Tu jest mowa teraz o nowym stworzeniu, bo to jest stworzenie w Jezusie Chrystusie. Pierwsze nasze stworzenie to było w Adamie, kiedy Bóg nas ukształtował i kiedy rodzimy się na nowo, kiedy się rodzimy w ciele, mamy to pochodzenie adamowe. I jest drugie stworzenie, nowonarodzenie w Jezusie Chrystusie i od tego momentu jesteśmy nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie jest powiedziane, że jest powołane, jest stworzone do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czujemy to, ten ciężar, to zrozumienie, że zbawienie jest Bożym darem i na zbawienie się nie pracuje swoimi uczynkami. Ale jako nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, jako nowy człowiek, ewidentnie jest to podkreślone nie tylko w tym fragmencie Pisma, ale w wielu innych miejscach, że jesteśmy stworzeni, przeznaczeni, jako już zbawieni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. I oczywiście możemy to zakomplikować, zamotać tak, że nie będzie właściwie wiadomo, o co chodzi. Ale ja myślę, że to jest dosyć proste. Czy też czujecie, że to jest proste nauczanie, że to są proste rzeczy? Zbawiony w Jezusie Chrystusie i na to nie miało wpływu moje życie w ogóle, kim byłem wcześniej. Po prostu Bóg mi okazał mi łaskę i się nawróciłem. Czy byłem bardzo złym grzesznikiem, czy troszkę lepszym grzesznikiem, czy moje życie było ohydne, czy obojętnie jakie, niezależnie od uczynków zakonu, czy od uczynków, które spełniałem w życiu, On mnie zbawił swoją łaską. Rozumiemy to. Ale później, jako zbawieni ludzie, Boże Słowo nam bardzo jasno i mocno to akcentuje, że jesteśmy powołani, stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili, nie tylko o nich mówili. To jest użyte słowo, abyśmy w nich chodzili, postępowali. Chodzenie to jest pewna aktywność, postępowanie. I pozwólcie, że na podstawie jednego listu apostoła Pawła chciałbym tę myśl o chodzeniu w dobrych uczynkach troszeczkę rozwinąć. Mianowicie zauważyłem, że szczególnie w jednym liście apostoł Paweł bardzo się skupił na tej kwestii. Jest to list do Tytusa. List apostoła Pawła do Tytusa. Tutaj natłok czy intensywność występowania słowa dobre uczynki jest chyba najczęstsza, największa ze wszystkich listów pawłowych. List do Tytusa. Apostoł Paweł w sposób szczególny, natchniony Duchem Świętym, temu kościołowi, tym ludziom zwraca uwagę na sprawę dobrych uczynków. W jednym liście kilkukrotnie. Zadałem sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego akurat do tych ludzi, do kreteńczyków apostoł Paweł tak bardzo dużo i mocno mówił o dobrych uczynkach, aby w nich żyli, w nich chodzili. I myślę, że jest coś tutaj, jest pewne wyjaśnienie w tym liście, na przykład rozdział 1, werset 12, kiedy apostoł Paweł pisze do tych ludzi, przytacza słowa ich narodowego poety, który w ten sposób wyraził się o mieszkańcach Krety. Paweł cytuje go i mówi, jeden z nich, ich własny wieszcz, czyli ten poeta, ten ktoś ważny w narodzie, powiedział, kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Odważny był ten wieszcz ich narodowy. Czyli tutaj słowo i dalej jest powiedziane w wersie 13, świadectwo to jest prawdziwe, dla tej przyczyny karć ich surowo, żeby ozdrowieli w wierze. A więc to dotyczy także ludzi wierzących. Karć ich surowo, żeby ozdrowieli w wierze. To jest słowo brzuchy leniwe. Wiecie, jeśli mówimy o dobrych uczynkach, to po drugiej stronie są brzuchy leniwe. No bo się po prostu brzuchowi leniwemu nie chce. Nie chcę. Jest pewna charakterystyka mieszkańców Krety. Kreteńczycy to Grecy. Czy mieliście okazję kiedyś przyglądnąć się z bliska Grekom? Ich cechom narodowym? Ja myślałem tak, że już większego dziadostwa niż w naszym kraju to nie spotkam na świecie. Ale powiem wam, że postanowiłem, specyficzny jest naród. Specyficzny jest nam. Może tyle, nie będę. Apostoł Paweł skonfrontował się z Grekami, wiecie? Z Kreteńczykami, z mieszkańcami Krety. Z nawróconymi Kreteńczykami. I tą opinię ich wieszcza narodowego sobie przypomniał i zobaczył to. Zobaczył to. Dlatego w taki sposób bardzo mocny do tych nawróconych Kreteńczyków pisał, do czego jest powołane nowe stworzenie. Do czego, jak mają żyć. I kilka rzeczy na temat dobrych uczynków, które apostoł Paweł napisał, jeśli chodzi o o mieszkańców Krety do tego zboru. Po pierwsze, rozdział pierwszy, nie, rozdział trzeci, werset pierwszy. Rozdział trzeci, werset pierwszy. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzy poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. A więc pierwsza myśl, czy pierwszy akcent, jeśli chodzi o dobre uczynki dla Kreteńczyków, dla tych wierzących w tym rejonie, apostoł Paweł mówi, przypominaj im, aby byli zawsze gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Drodzy, i tu jest mowa o postawie serca człowieka wierzącego. Apostoł Paweł zwraca na to uwagę, że postawa serca człowieka wierzącego powinna być taka, że powinien mieć to w sobie, że powinien być gotowy, kiedy pojawi się taka potrzeba, kiedy pojawi się taka sytuacja, kiedy pojawi się taka okoliczność, powinien być gotowy. Księga Przypowieści Salomona mówi nam, że nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, kiedy leży to w Twojej mocy. Słuchajcie, myślę, że może nie tak. Sami wiemy, że czasami spotykamy takich ludzi, a może sami tacy czasami jesteśmy, że zawsze mamy włączone komplikatory i zawsze nam nie pasuje. Wiecie? Nie pasuje nam. Zawsze jest coś nie tak, nie pasuje nam. Zawsze mamy bardziej obiektywne lub mniej obiektywną podstawę, aby się po prostu nie dać rady w coś zaangażować, coś zrobić. Ale wiecie, Boże Słowo w bardzo mocny sposób apostoł Paweł przypomina Kreteńczykom, abyście byli zawsze gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. I pozwólcie taką ilustrację, taki przykład. Wszyscy znamy brata Jurka i Ilonę Koniecznych. Oddani Bogu ludzie. I zdarzyło się tak, mieli to zaplanowane, że wyjechali. I została zamkowa. Na 2 tygodnie została zamkowa. I nasz brat Jurek Zastawny, który tu już był wspomniany przez brata Mariana, zgodził się, że on będzie w tym czasie opiekował się, doglądał zamkowej. A powiem wam, że na zamkowej jest co doglądać. A na zamkowej jest się czym i kim opiekować. Można powiedzieć, że jest pracy potąd. I brat Jurek w swojej gorliwości powiedział, ja się tym zajmę, a wy sobie jedźcie i nie pamiętajcie w ogóle, że zamkowa jest. Oni ledwo pojechali, a nasz kochany brat Jurek leży złożony chorobą w łóżku i ledwo, nie wiem, czy jest, Maria, może wiesz, już podniósł się. Bardzo, bardzo mu ciężko. Ostrożnie musi chodzić. Wiecie? I to jest potrzeba chwili. To jest potrzeba chwili, bo patrzcie się, jaka sytuacja. Oto ludzie, którzy opiekowali się, wyjechali, ktoś się zdeklarował, że będzie doglądał i niestety jest położony w łóżku i nie jest w stanie. Wiecie? I to jest takie pytanie. Do samego mnie, sam sobie muszę zadać to pytanie. Czy jestem gotów? Czy w takiej sytuacji jestem gotów? Czy jestem gotów przerzucić pewne rzeczy w hierarchii mojej wartości? Czy jestem gotów przerzucić pewne rzeczy w hierarchii potrzeb? I czy jestem gotów w takiej sytuacji coś zrobić? Pomóc? Czy jestem gotów? To jest to pytanie. I apostoł Paweł Cię pokazuje nam, wzywa nas do tego, mówi, żebyśmy byli gotowi, gdy zajdzie taka potrzeba do wszelkiego dobrego uczynku, do wszelkiego dobrego czynu. Jeszcze coś jednego, taka myśl mi przychodzi, chciałbym wam powiedzieć. Zauważyłem coś w swoim życiu, nie wiem, czy wy zauważyliście coś podobnego, że kiedy przyjmujemy taką postawę i mówię, jestem gotów i jestem i robię to naprawdę szczerze przed Bogiem, to zauważyłem, że Bóg, zobacząc tylko naszą gotowość, zwalnia nas. Czyli to jest tak jak z Abrahamem i z ofiarowaniem Izaaka. Kiedy pojawia się sytuacja, że Bóg nakazał Abrahamowi złożyć na ofiarę swojego syna Izaaka. I w tym momencie, w którym Abraham stuprocentowo i szczerze podjął tą decyzję, że on składa swojego syna na ofiarę, to co się stało? Bóg go w tym momencie zatrzymał. Powiedział, zatrzymuję cię. Widziałem twoje serce i dla mnie ty to zrobiłeś. Dla Boga Abraham złożył swojego syna na ofiarę, mimo tego, że fizycznie go nie złożył. Słuchajcie, coś takiego zobaczyłem w moim życiu, że jeśli taką postawę mamy w sercu, strzałkowitej, szczerej, oddanej, niesfałszowanej gotowości, to kiedy Bóg ją zobaczy, to czasami nas zwalnia. Wiem, żebyś to zrobił. Nie każę ci tego teraz robić, ale wiem, dla mnie to zrobiłeś. Jesteś gotowy to zrobić, wiem o tym. Ale czasami nas nie zwalnia. Czasami, jeżeli podejmiemy decyzję o gotowości, to Bóg nam bardzo wyraźnie pokazuje, mamy to dopełnić, mamy to zrobić. A więc pierwsza rzecz, gotowi do wszelkiego dobrego dzieła. Drugi fragment z listu do Tytusa, kolejne rozszerzenie, zrozumienie postawy jak i tym, o czym mówię, dobre uczynki. Drugi rozdział, teraz wersety od 11 do 14. Przeczytajmy teraz ten fragment. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność. Jaki lud na własność sobie oczyścić? Gorliwy w dobrych uczynkach. Czyż ta sama myśl, którą znajdujemy w liście do Efezjan? Łaską zbawieni jesteście, stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, do których Bóg nas przeznacza, abyśmy w nich chodzili. A tutaj czytamy o tym, że nas oczyścił swoją krwią, aby sobie odkupić lud na własność gorliwy, w czymś gorliwy, w dobrych uczynkach. Czyli słowo gorliwy to jest mocne słowo, bo słowo gorliwy mówi nam o zapale. Słowo gorliwy mówi nam o oddaniu. Słowo gorliwy mówi nam o tym, że jest to coś, z czego z całego serca się coś angażuje i robię to z oddaniem. Myślę, że doświadczyliście tego w życiu, że coś robimy z przymusu. Nie mam najmniejszej ochoty, by to zrobić, ale po prostu muszę to zrobić. Robiąc to, psioczę w myślach swoich, czy w ogóle jestem zły na wszystkich wokół, że muszę to robić. To nie jest gorliwość ta, o której tu jest powiedziane. To jest pewna forma przymusu. Albo jesteśmy przymuszeni przez kogoś, albo jesteśmy przymuszeni przez okoliczności. I musimy to zrobić. Ale to jest mowa o czymś innym. Apostoł Paweł mówi o gorliwości w dobrych uczynkach, czyli o pewnej postawie, że człowiek ma pewien zapał i oddanie w jakimś sprawie, w jakimś celu, by to zrobić. Pozwólcie, że taki przykład podam. To jest przykład z wczoraj. Zastanawiałem się, ale go opowiem. Mieliśmy wczoraj spotkanie krakowskiego seminarium biblijnego w kaplicy Betlejem. Wiecie, jak wiecie, ciężko jest dzisiaj do kaplicy Betlejem podjechać samochodem. Ci, którzy jeżdżą samochodami, wiedzą, że tam jest skomplikowany wjazd, a tak naprawdę tam nie ma wjazdu. I tam nie wolno wjechać pod kaplicę Betlejem z wyjątkiem mieszkańców. ale osoby przyjeżdżające powiedzmy z różnych miast nie zawsze się dobrze orientują w Krakowie i też nie zawsze wiedzą, gdzie ewentualnie można samochód zaparkować, a nauczeni po prostu próbują tam wjechać. I też tak się zdarzyło tym razem, że jeden samochód wjechał tam pod samą kaplicę Betlejem i za chwileczkę przyszła Straż Miejska, podjechała Straż Miejska. No i niestety rozmowa, wyjaśnienia nie pomogą. Złamane dwa zakazy skrętu chyba w lewo i zakaz wjazdu. Mandat 200 zł. Taka ulgowa taryfa 200 zł. Dla osób, które przyjechały z Kieleckiego, ja widziałem, że to jest dla nich po prostu bardzo poważne obciążenie. Bardzo poważne obciążenie, ten mandat. Wiecie, i taka myśl przyszła do mojego serca. Powiedziałem tak do seminarzystów, do studentów. Tak odczuwam, że powinniśmy się złożyć na ten mandat. To nie znaczy, że pochwalamy to, że ktoś złamał zakaz i tam wjechał. Nie o to chodzi. Ktoś zrobił źle. Ale tak myślę, jesteśmy wspólną rodziną. Ktoś zrobił źle. Wszyscy poniesiemy, jak rozłożymy te konsekwencje, to będą minimalne. Wiecie? Wszyscy powiedzieli, aleluja. Złożymy się na mandat. Ucieszyli się, że mogą się złożyć na mandat. Wiecie? Zebraliśmy 260 zł. Nawet 50 padały. Ktoś jakby sam zapłacił. Mówi, wiecie, naprawdę byłem zbudowany. To nie znaczy, że teraz możemy mandaty przynosić do skarbnika zboru i całe mandaty z miesiąca, że skarbnik zboru nam rozliczy. Nie rozliczamy mandatów. Nie rozliczamy mandatów na koszt zboru. Ale wiecie, to była specyficzna sytuacja. Uważam, że to było okazanie miłości w konkretnej sytuacji, ale z ostrzeżeniem więcej tam nie wierzę. Jak Pan Jezus powiedział do tej kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, chociaż tutaj nie chcę porównywać skali problemu, ale nikt Cię nie potępił i ja Cię nie potępiam, idź i więcej nie grzesz, więcej tam nie wierzaj. Słuchajcie, uważam, że jako... Bo... I tak jeszcze pomyślałem coś innego. Jak by to wyglądało, gdybyśmy zrobili coś takiego? Wchodzi Sylwek, bo to Sylwek. Ja mówię do niego, Sylwek, no przykro nam, że naprawdę dostałeś ten mandat. Pomodlimy się, żeby Bóg pocieszył twoje serce. Niech cię Pan pocieszy. Wiecie, może by to zabrzmiało duchowo, ale czy to byłoby naprawdę to, o co chodzi? To lepiej, żebyśmy w cichości się pomodlili o niego. On potrzebował czegoś innego w tym momencie. Jaki był szczęśliwy. On chyba kocha teraz seminarium. Ale wszyscy byliśmy szczęśliwi, wiecie, my też byliśmy szczęśliwi, że mogliśmy coś zrobić. Gorliwość w dobrym uczynku to jest coś naprawdę, co ma wielką siłę, wielką moc. Także dla naszego życia. Spróbuj to, zakosztuj tego. Zobaczysz, ile płynie siły i radości z takiej postawy. I trzecia rzecz, o której apostoł Paweł mówi w liście do Tytusa, rozdział 3, wersety 8, i werset 14. To jest trzecia charakterystyka, czyli określenie dobrych uczynków. 3:8. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach, to jest dobre i użyteczne dla ludzi. Aby ci, którzy uwierzyli w Boga, ja cię zachęcam, abyś ty przy tym obstawał, żebyś to głosił, żebyś o tym mówił, że ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. I teraz werset 14. A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Zobaczcie, jaki natłok myśli o dobrych uczynkach w tak króciutkim liście, a to czytam to jeden rozdział. Niech i się nasi nauczą celować w dobrych uczynkach. Jak sprawdziłem to słowo celować i na początku myślałem, że to chodzi o to, że musimy wycelować i przymierzyć, dobrze, dobrze trafić. Ale akurat to słowo greckie nie oznacza tutaj celowania w sensie mierzenia, ale bardziej oznacza, to słowo bardziej odnosi się do przewodzić, wyróżniać się, być na czele, czyli przewodzić w czymś, przewodzić w dobrych uczynkach. Bardziej bym to porównał do oceny. Mamy jedynkę i mamy celujący. To by zadałem sobie takie pytanie, gdyby Bóg miał mi wystawić ocenę z dobrych uczynków i ma skalę od 1 do celującego, to co by mi wystawił? Przeszlibyśmy? Czy poprawka? Celować. Celujący z dobrych uczynków. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlaczego tak bardzo ważne? Werset 8 to powiedział, ja to jeszcze raz podkreślę, apostoł Paweł powiedział, bo to jest dobre i użyteczne dla ludzi. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Wiecie, nasze dobre uczynki nie są dla Boga. Że my przed Bogiem nimi możemy coś uzyskać. Nie. Nim przed Bogiem nic nie uzyskamy. Apostoł Paweł bardzo jasno określa to, że jest to dobre i użyteczne dla ludzi. I jeszcze jest jedna rzecz w tym liście bardzo mocno akcentowana i też co nie wspomnieć, że apostoł Paweł robi takie kryterium w tym liście rzeczy, które są użyteczne i rzeczy, które są nieużyteczne. Kryterium użyteczności i nieużyteczności. I na przykład mówi o tym, że dobre uczynki, jeśli w nich celujemy, jeśli jesteśmy w to zaangażowani, to jest dobre i użyteczne dla ludzi. A w wersecie 9 mówi, a głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. Więc zobaczcie, są rzeczy, które są użyteczne, które mają jakiś sens, mają jakieś znaczenie i są rzeczy, które są nieużyteczne i są próżne. I pomyślałem sobie tak, wiecie, że nam grozi też to, że możemy w naszym życiu chrześcijańskim być zaangażowani, oddani rzeczom, które są nieużyteczne i próżne i możemy zaangażować w to swoje środki, swój czas, możemy zaangażować w to swoją energię, możemy być temu oddani i w konsekwencji może się okazać, że to, co robimy, jest nieużyteczne i próżne, nikomu niepotrzebne, a zwłaszcza dla spraw Królestwa Bożego niepotrzebne, ewentualnie może nam samym. Ale znowu tak uczciwie spoglądając na samego siebie i na swoje życie, zobaczyłem, że wiecie, jak ciężko się przyznać do tego, że ja mogę robić coś, co jest nieużyteczne i próżne. Jakże ciężko. Jakąś trzeba mieć samokrytycyzm i takie trzeźwe patrzenie na samego siebie, żeby przyznać się do tego, powiedzieć samemu sobie, że to, co robię, to naprawdę nie ma sensu. Nikt tego nie potrzebuje. Nie ma żadnego pożytku z tego. Lepiej by było, gdybym się zaangażował inaczej, spojrzał na to i zaangażował się w coś, co naprawdę ma sens. Coś, co naprawdę ma sens. I przypomina mi się to taka historia z naszego życia. Chyba tam brat Kazio gdzieś siedzi z tyłu, to będzie pamiętał. Pamiętasz misję Daremny Trud? Ale myśmy tak naszą misję tak nazwali. Nazwaliśmy tak misję w więzieniu w Ruszczy. Misję Daremny Trud. Sami żeśmy się śmiali z tego, co robimy, ale żeśmy to robili. Wiecie? Zabrakło trzeźwego spojrzenia, żeby w pewnym momencie powiedzieć, słuchaj, wiesz, jest tyle potrzeb, naprawdę jest tyle potrzeb, że szkoda naszego czasu. Nikt nas tam nie chce, nikt na nas nie czeka, nikt z nas nie chce słuchać, prawie nikt nie jest tym zainteresowany, ale my jesteśmy oddani i zaangażowani w to dzieło. Oczywiście z tego dzieła nic nie było. Jeśli już, to ewentualnie jakieś kłopoty. Ale tak ciężko było na tym etapie spojrzeć i powiedzieć, wiecie, nie naprawdę, tutaj Boga w tym z nami nie ma. Zróbmy coś innego, zaangażujmy się w coś, co jest naprawdę potrzebne, użyteczne i co może przynieść jakiś efekt. Spróbujmy przewartościować, przemyśleć to. Wiecie? Ciężko jest. Dlaczego? Dlatego, że my nie lubimy myśleć o sobie. Że robimy coś, co nie ma żadnego sensu. Nie lubimy tak myśleć o sobie. Będziemy rozdzierać szaty i bronić, że to ma uzasadnienie, to ma głęboki sens. Ale apostoł Paweł wyraźnie mówi, że są rzeczy, które są użyteczne i są rzeczy, które są nieużyteczne. A czy wiecie coś na temat słów? Pamiętacie taką wypowiedź Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału? Pan Jezus powiedział tak, to chyba nie 12 rozdział, nie 12 musi być rozdział. Jest, 12 rozdział, 35. Pan Jezus powiedział tak i 36. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Czyli nie tylko czyny mogą być nieużyteczne, niepotrzebne, ale też słowa nasze mogą być nieużyteczne. Potrzebuje ich chyba tylko mówiący. Tylko on chyba się cieszy z tego, że mówi. A dla nikogo innego to nie ma żadnego sensu i znaczenia. I przyglądając się temu kryterium użyteczności, myślę, że ono jest bardzo jasno w piśmie przedstawione i pokazane. Pamiętajmy o tym, że to, co się angażujemy, dobre uczynki, dobre dzieła, one też muszą to kryterium spełniać. Czy to jest użyteczne? Czy to przynosi pożytek komuś? Czy to ma sens? Czy Królestwo Boże doznaje jakiegoś rozwoju, wzrostu? A najlepiej, aby to ocenić, to jest uderzyć w potrzeby, zobaczyć potrzeby. Apostoł Paweł tutaj mówi, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Zobaczyć potrzeby i w to się zaangażować, gdzie jest naprawdę potrzeba. I teraz jeszcze jedna myśl, o której apostoł Paweł mówi w liście do Tytusa, którą chciałbym już na zakończenie, podsumowując, zaakcentować i powiedzieć. Jest coś bardzo ważnego w naszym chrześcijańskim życiu. Mianowicie ta ważna sprawa to jest to, aby komunikat, który jest wysyłany z naszego życia, był, bym powiedział, jednorodny, jednoznaczny. O co mi chodzi? Mianowicie chodzi mi o to, aby to, co mówimy, było spójne z tym, jak żyjemy. Nie wiem, czy podążacie za mną, pytacie to. Bardzo ważne jest, aby komunikat z naszego życia był jasny. Czyli to, co wyznajemy, to, co mówimy, to, do czego się przyznajemy, było spójne z tym, w jaki sposób postępujemy i w jaki sposób żyjemy. Wymyśliłem sobie taki obraz. Nie, zresztą chyba nie ja to wymyśliłem, już nie pamiętam, chyba moja żona mi to podpowiedziała. Taki obraz. Czy kiedyś, nie wiem, czy nam się to zdarzyło, ale wyobraźmy sobie taką scenę. Oto jest film na ekranie. Oglądacie film, ale ktoś zamienił ścieżki dźwiękowe i podłożył głos z innego filmu. Na ekranie oglądacie jakieś sceny, ale dźwięk kompletnie nie pasuje do tego, co widzicie na ekranie. I może jest taka scena, że oto ktoś albo mąż, czy jakiś mężczyzna, widzicie, że gestykuluje, złości się, jest rozdrażniony, krzyczy, odpycha, popycha kobietę, partnerkę. A tutaj jest tekst. Nie mogę, kochanie, bez ciebie żyć. Tak bardzo chciałbym moje całe życie z tobą spędzić. Kocham cię, przyjmij te wyrazy mojej miłości i te kwiaty, które dla ciebie przyniosłem.
Rozumiecie? A na ekranie widzicie zupełnie coś innego. Jest jakaś schizofrenia, jakaś niespójność. Pomyślmy sobie, jaki odbiór mogą mieć ludzie, którzy patrzą na takie życie. Na takie życie. I apostoł Paweł o tym powiedział w liście do Tytusa. Uczulił nas i wskazał na tą rzecz. Powiedział, żebyśmy byli bardzo ostrożni. Mianowicie list do Tytusa, pierwszy rozdział, werset 13. Przeczytajmy. To jest właśnie takie, dokładnie coś takiego. Taki film. Film, gdzie obraz co innego, dźwięk co innego. Kompletnie do siebie nie pasuje. Apostoł mówi o takich ludziach, którzy utrzymują, że znają Boga. Utrzymują, że znają Boga. Ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Rozumiecie, tu jest taka postawa. Utrzymują, że znają Boga. Przyznają się do tego, że Bóg jest naprawdę i w życiu obecny. My jesteśmy naprawdę wierzącymi ludźmi. Utrzymujemy, że znamy Boga. Ale Paweł mówi, ale uczynkami swymi się Go zapierają, że to ludzie, że są ludzie nieskłonni, niegotowi do żadnego dobrego uczynku. I mamy po prostu rozdwojenie totalne. Film co innego, słowa co innego. Może jeszcze taką myśl chciałbym podrzucić wam. Jeśli widzielibyście taką scenę, że oto oglądacie coś i uczynki, czy to, co się dzieje, pokazuje jedno, a słowa pokazują drugie, to co ma większą siłę przemawiania do was? Co uznacie za prawdziwe? Pomyślcie. Co będzie miało większą siłę, gdybym ja poszedł do mojej żony i zaczął ją popychać tutaj przy was, a w tym czasie bym mówił, bardzo cię kocham, nie mogę bez ciebie żyć. Co by miało dla was większą siłę przekonania, ku czemu byście się skłonili, co jest prawdą? To, co widzimy. Czy kochani, to, co widzimy, by miało większą siłę przemawiania do nas. I dokładnie tak się ma sprawa z dobrymi uczynkami. Apostoł Paweł powiedział, jest to dobre i użyteczne dla ludzi. Jeszcze zwróćmy, może na koniec już tak całkiem, fragment z listu z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Znacie ten fragment. Nie zapala się też świecy i nie stawia jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Chwalili Ojca naszego, który jest w niebie. Podsumowując moje rozważanie. Albowiem łaską zbawieni jesteśmy. Nie z nas to, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Ale pamiętajmy, że Jego dziełem jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich żyli, w nich chodzili. Aby nasze życie było spójne. By to, co wyznajemy ustami, to, co deklarujemy tutaj, to, co śpiewamy do Boga, to, co mówimy przed ludźmi, żeby to miało odzwierciedlenie w szarej, codziennej, naszej, domowej, może w pracy czy w domu, rzeczywistości. A więc gotowość, gorliwość, celowanie w dobrych uczynkach, użyteczność. Te kryteria Bóg przed nami stawia. Chciałbym, żebyśmy taką refleksję mieli w modlitwie przed Bogiem.